Dziś pożegnaliśmy papieża Benedykta XVI. Wraz z jego śmiercią zakończył się pewien etap w historii, nie tylko Kościoła. W dobrych książkach przypominam pozycje, bez których zrozumienie wielu ważnych spraw byłoby po prostu niemożliwe. Przed 2 laty krakowski Znak wydał Benedykta XVI Życie Petera Sewalda. Przypominam fragment rozmowy poświęconej temu wyjątkowemu kompendium.
Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich. Gorąco bowiem pragnąłem was zobaczyć. Wszystkim wam błogosławię.
Tak zwracał się do Polaków podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku. Papież Franciszek powtarza, że Benedykt XVI jest subtelnym myślicielem, którego większość ludzi nie zna lub nie rozumie. Radość sprawia dzielenie się z nim myślami, dodaje. Był niedużym papieżem, który pisał ołówkiem wielkie dzieła. Pisze w monumentalnej biografii Benedykta XVI Peter Sewald. Spotkanie? Mogę chyba powiedzieć z opus magnum Petera Sewalda, autora, który zadał około 2000 pytań, a może więcej. Przy ostatnich się wahał. I tu koniec cytatu. 1102 strony poszukiwań odpowiedzi na pytanie, kim naprawdę jest ten człowiek. O tej pełnej biografii Benedykta XVI, Benedykt XVI Życie, porozmawiam z Państwa i moim gościem Markiem Zającem, publicystą. No, wzruszył mnie Sewald, pisząc na wstępie, liczę też na zrozumienie dla nieplanowanej objętości tej pracy. Wynika ona z ogromu materiału i znaczenia bohatera. Mimo wszystko warto ją przekartkować. No, ja nie mam wątpliwości, że nie tylko przekartkować, a ty?
Ja również nie mam wątpliwości i chciałbym na samym początku wszystkich uspokoić. To jest rzeczywiście opasłe tomiszcze, ale czyta się świetnie. To jest taka książka, którą można bardzo długo w odcinkach smakować, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak przeczytają Państwo pierwsze 5-6 rozdziałów, apetyt naprawdę się zaostrzy i nawet nie zorientują się czytelnicy, kiedy dotrą do ostatnich stronic tej książki. Bo to rzeczywiście jest opus magnum, ale nie tylko ze względu na objętość tego tomiszcza. Nie tylko ze względu na to, o czym wspomniałaś, niezwykły związek między autorem i bohaterem. No mało kto ma możliwość zadania przyszłemu papieżowi, urzędującemu papieżowi i papieżowi emerytowi ponad 2000 pytań. To nie jest kwestia tylko tego, że Peter Sewald rozmawiał z około 100 świadków.
Właśnie,
życia,
bo to jest
dzieła.
Świetnie udokumentowana rzecz też, prawda?
Dokładnie tak. Bardzo rzetelna, niezwykle mocno przebadany, niezwykle szczegółowo przebadany każdy rozdział, każdy epizod w życiu Józefa Ratzingera, ale jest coś jeszcze, co każe nam powiedzieć, że to naprawdę jest opus magnum, dzieło wielkie, największe, wspaniałe. A mianowicie to nie jest tylko książka o Benedykcie XVI. Ta książka jest zwierciadłem, w którym przegląda się niemal cały wiek XX i początek wieku XXI. Bo my zapominamy o jednym, kiedy patrzymy na sędziwego Benedykta. Patrzymy na sędziwego człowieka, a zapominamy o tym, że jego życie rozciąga się od czasów Republiki Weimarskiej. Proszę raz jeszcze tego posłuchać.
Republiki Weimarskiej. Robi to wrażenie, tak.
Do czasów, kiedy ekscytujemy się sztuczną inteligencją. To jest coś niesamowitego. A zatem ta książka, dzięki wielkiej erudycji autora Petera Sewalda, jest jednocześnie wielką opowieścią o historii Europy, o historii Kościoła, o historii kultury i cywilizacji, począwszy od właściwie zarania wieku XX aż do naszych czasów. Innymi słowy, jeżeli ktoś chce sobie zrobić przyspieszony kurs historii Europy i historii Kościoła, to jest naprawdę świetna lektura.
Czy pontyfikat Benedykta XVI, jak powtarzali jego przeciwnicy, był jedynie pasmem porażek? Czy może wybór tego wybitnego myśliciela i konserwatysty, jednego z najbliższych powierników Jana Pawła II, był efektem strategii hierarchów, by zachować ciągłość nauczania Kościoła? A może prawda jest zupełnie inna? Kim naprawdę był Józef Ratzinger i co takiego się wydarzyło, że po 8 latach Benedykt XVI ustąpił z urzędu? Na te i wiele innych pytań uczciwie odpowiada przywołane w dobrych książkach Benedykt XVI życie Petera Sewalda. Ale Benedykt XVI był świetnym autorem, subtelnym teologiem. Jego dzieło, Wprowadzenie do chrześcijaństwa, było także ciekawą lekturą dla tych, którym nie po drodze było z Kościołem. W ubiegłym roku ukazała się książka Przewodnik Benedykta XVI po życiu chrześcijańskim. To wybór najważniejszych tekstów Benedykta XVI poświęconych wierze, nadziei i miłości. Autor tego wydania, ojciec Tomasz Samulnik, dominikanin, jest duszpasterzem i muzykiem. Jego głównym obszarem zainteresowań jest teologia dogmatyczna. Skąd pomysł na taki wybór? Dlaczego akurat teksty o wierze, nadziei i miłości?
W wyborze tych tekstów kierowaliśmy się trzema encyklikami, które napisał Benedykt XVI. Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, Spe Salvi, w nadziei już jesteśmy zbawieni, oraz Lumen Fidei, którą swoim podpisem sygnował papież Franciszek, jednakże zasadniczą jej treść zawdzięczamy właśnie Benedyktowi XVI. Było to kryterium wyboru tych tekstów, które zaproponowało wydawnictwo Znak i w związku z tym takiego wyboru dokonaliśmy. Myślę, bardzo dobrego wyboru, oczywiście nie jakoś nie absolutyzując swojej pracy czy tych decyzji, dlatego że myślę, papież, pisząc te encykliki, chciał nam powiedzieć rzecz najważniejszą, na czym stoi chrześcijaństwo, o co się opiera. Wiara, nadzieja i miłość, trzy cnoty teologalne, które, jak mówił mój współbrat z zamierzchłych czasów, święty Tomasz jeszcze, są sposobem życia Boga w człowieku. Bóg żyje w człowieku przez wiarę, Bóg żyje w człowieku przez nadzieję i przez miłość, która jest jakby chyba najbardziej dostrzegalna, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, w nas samych również. Benedykt XVI chciał to wyrazić i w związku z tym cały ten pomysł oparł się na tych trzech potężnych, moim zdaniem, filarach.
Czym są według Benedykta wiara, nadzieja, miłość? Czy mogą istnieć bez siebie, czy też tworzą rzeczywistość bosko-ludzką?
Bardzo dobre stwierdzenie. Właśnie dopełnia rzeczywistość bosko-ludzką. Powiedziałbym to przez myślnik. Czy może istnieć sama wiara, czy może istnieć sama nadzieja i miłość bez siebie? Doświadczenie życia, myślę, każdego z nas podpowiada, że jest to dość trudne, jeśli w ogóle możliwe. Ktoś wierzy, że jest kochany, ktoś wierzy, że zostanie pokochany. Ktoś ma na to uzasadnioną nadzieję. Te wszystkie cnoty teologalne łączą się w nas i tutaj odkrywamy w sobie ślad Boga właśnie przez tę spójność, przez tę koherencję w nas. Uważam, że nie mogą istnieć obok siebie. A jeśli chcielibyśmy, aby istniały, jeśli podejmujemy próbę, aby one istniały, miłość bez wiary i bez nadziei, dość szybko się to wypala i jest to nieludzkie.
Na ile to, co głosił Benedykt XVI, było oryginalne i wyjątkowe?
Czy oryginalne? Trudno powiedzieć. On nigdy jakoś w swojej piśmiennictwie, które dość gruntownie starałem się przebadać, nigdy nie silił się na nie wiadomo jaką oryginalność, aczkolwiek ona sama wychodziła. On korzystał z różnych mistrzów, zwłaszcza ze świętego Augustyna, z Bonaventury, z teologów również współczesnych. I nowością w jego piśmiennictwie, w tym, w jaki sposób mówi o tych trzech cnotach, jest to, iż tradycję sprzed 1500 lat, powiedzmy augustyńską, potrafi w sposób niezwykle twórczy, bliski życiu, umacniającą wiarę, potrafi przekuć na współczesność właśnie. To jest jego oryginalny styl. Potrafił to zrobić w sposób niebanalny, głęboki. Gdy czyta się jego teksty, właśnie ma się przekonanie, że jest to oparte na 2000 lat doświadczenia chrześcijańskiego. Od Ewangelii, od świętego Pawła począwszy, przez Augustyna, Bonaventurę, aż do współczesności, głęboko udokumentowane. I to jest ta oryginalność, że on robi takie, jak wyraził to Sobór Watykański II, aggiornamento, czyli uwspółcześnienie, udzisiejszenie, że tak sobie pozwolę na tego typu termin, całej tej tradycji ewangelicznej, którą inni przetrawili w sposób twórczy i podali żyjącym w swoich czasach, także on to robi. Dlatego nie bez kozerii jest nazywany też współczesnym ojcem Kościoła.
Mówił ojciec Tomasz Samulnik, dominikanin, znawca spuścizny Benedykta XVI, autor wyboru jego pism. Słuchają Państwo Dobrych Książek w Radiu Kraków Kultura. To są Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Przypominam książkę Benedykta XVI, przewodnik Benedykta XVI po życiu chrześcijańskim. Czy wiara religijna ma szansę przetrwać w dzisiejszych czasach? Czy nie żyjemy w czasach po wierze? Pytam dominikanina ojca Tomasza Samulnika.
Wiara, myślę, zawsze ma szansę przetrwać. Człowiek, jak powtarza mój współbrat Jan Andrzej Kłoczowski, człowiek jest istotą nieuleczalnie religijną. To są jego słowa. Człowiek zawsze musi w coś wierzyć, więc wiara ma przyszłość. Człowiek jest z natury osobą wierzącą. Pytanie o przedmiot wiary. Co będę wierzył? W kogo będę wierzył? Jeśli tym, mówiąc w odniesieniu do Boga, nie bardzo adekwatnie, ale innego słowa nie znajduję w tym momencie. Jeśli przedmiotem wiary będzie dla nas Bóg, i człowiek ma przyszłość, i wiara w tego typu ma przyszłość. Jeśli obiektem wiary będzie wyłącznie inny człowiek, bądź wyłącznie inna rzecz przyrodzona, będzie to destrukcyjne, śmiem twierdzić, myśląc Benedyktem cały czas, destrukcyjne dla człowieka, dla samej wiary. Dlatego ta książka, ona chce nam właśnie przypomnieć o źródle wiary, chce nas zapytać, mam taką nadzieję przynajmniej, dlaczego wierzę, w kogo wierzę. I w zamyśle samej redaktorki i myślę w wyborze autora także, było przeprowadzenie właśnie w naszej codzienności, bo jest to książka przystępna dla każdego czytelnika, który na serio bierze swoją wiarę, aby właśnie sobie te ważne pytania zadać. Dlaczego wierzę, jak wierzę, w kogo wierzę, komu wierzę. Jaka jest hierarchia mojej wiary, jeśli chodzi o przedmiot tej wiary, o którym mówiłem.
A co mówi, zdaniem ojca Tomasza Samulnika, papież Benedykt XVI, ludziom, którzy tracą nadzieję, ludziom, którzy stracili pracę, bliskich, zdrowie?
Na pewno w pierwszym rzędzie powiedziałby im: patrzcie na Chrystusa, który nam w wierze przewodzi ją wydoskonala. Patrzcie na Boga, ufajcie Bogu. W tym wszystkim. Oczywiście nie jest to naiwna recepta. Benedykt XVI, jak myślę, wrażliwość nasza chrześcijańska, każdego z nas, nie poprzestanie na wyłącznie tego typu słowach, ważnych, prawdziwych, życiodajnych, nadziejorodnych, ale również nas, którzy pracujemy, którzy nie straciliśmy pracy, pozwoli uwrażliwić na tych, którzy tę pracę stracili, którzy tę nadzieję stracili, którzy przeżywają różnego rodzaju depresje i choroby z tym związane. Ufajcie Chrystusowi, patrzcie na Chrystusa, myślę, powiedziałby, postępujcie tak, jak On by postąpił. A jak On postępował? Solidaryzował się ze wszystkimi, którym było źle, którzy cierpieli, z najuboższymi. To jest, myślę, nasze zadanie wynikające z wiary, nadziei, miłości przeżywanej właśnie jako ślad Boga w nas. Jako duszpasterz, zwłaszcza osób z głęboką niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, w którym tutaj w Krakowie tę działalność podejmowałem, dość dobrze, myślę, wiem, co to znaczy towarzyszenie tego typu osobom w pandemii, czy w ogóle w takiej sytuacji życiowej. I bez Chrystusa, myślę, dość szybko straciłoby to sens, bez łączności z Nim, bez stałego przebywania w Jego obecności. Dość szybko wypalilibyśmy się, co było też widać w niektórych wypadkach wolontariuszy, z którymi współpracowałem, którzy poszukiwali wyłącznie formy altruizmu jako miłości. Jedni zostawali, inni odchodzili. To było dość ciekawe doświadczenie. Myślę, że przede wszystkim patrzcie na Chrystusa i rozważajcie to, co On robił, czego nauczał. Skierujcie reflektor waszej uwagi na Niego samego. Nadziei już jesteśmy zbawieni. Tak brzmi tytuł tej encykliki, o której najwięcej pisze i w sposób właśnie niezwykle twórczy. On wychodzi od Słowa Bożego, od świętego Pawła i tłumaczy nam w sposób niezwykle cierpliwy i głęboki także, co to znaczy. Co to znaczy, że w nadziei jesteśmy zbawieni? Czym w ogóle jest zbawienie? Czyli przebywaniem w wieczności z Bogiem, że możemy cieszyć się Jego obecnością na wieki. To jest główny nurt nadziei, o którym pisze Benedykt XVI, opierając się na świętym Pawle głównie. Temu głównemu kierunkowi są podporządkowane, on to chce też ukazać, wszystkie nasze nadzieje. Te drobne nadzieje, te codzienne, fragmentaryczne nadzieje naszego życia, począwszy od tej nadziei na miłość, że zostanę przez kogoś pokochany, nadzieję na wierność w tej miłości, że matka z nadzieją, mając powiedzmy kolokwialnie z tyłu głowy nadzieję zbawienia, smaruje chleb na kanapki swojemu dziecku, ponieważ wie, że w tym prostym geście, nawet najprostszym, współdziała z tą nadzieją zbawienia właśnie, bycia z Bogiem. I swoim, i swojego dziecka, swojego męża i tak dalej, swojego przyjaciela, w moim wypadku mojego współbrata. I to nam chce pokazać Benedykt XVI, że cała ta teologia górnolotna, możemy powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, ona służy codzienności, ona jest bliska życiu. To jest właśnie podporządkowane głównemu nurtowi nadziei, który zostawił nam Chrystus. Ta encyklika, jak zresztą pozostałe, są efektem nie tylko samego Benedykta XVI, ale wcześniej Józefa Ratzingera. Efektem jego studiów, owocem jego siedzenia w bibliotekach i znów tutaj jawi się jego oryginalność w tym, iż każdy z wymiarów miłości, którego źródłem jest Bóg, który nam tę miłość pokazał, ta miłość ma konkretną twarz, konkretne oblicze, żyła w konkretnych czasach, robiła konkretne rzeczy, jest nią Jezus Chrystus. Ta miłość ma swoje źródło w Bogu i On nam chce powiedzieć, że jeżeli zapomnimy, że w pierwszym rzędzie należymy do Boga, to z każdą inną miłością naszego życia, ludzką, zawsze będą problemy, jeśli tylko o tym zapomnimy, że tym źródłem miłości jest Bóg. On bardzo oryginalnie pisze o różnych wymiarach miłości, caritas, agape, eros, zwłaszcza posługując się myślą, głównie myślą świętego Augustyna, ale także Bonaventury i szeregu pomniejszych ojców Kościoła, dając tym różnym wymiarom miłości wyważenie pewnego rodzaju, ale też wskazując, że źródłem miłości jest Bóg. Gdy zapomnimy, że Bóg jest źródłem miłości Erosa, że On nas kocha w sposób tak, jak mąż kocha żonę, w sposób najbardziej intymny. Gdy o tym zapomnimy, to nasza kultura stanie się przeerotyzowana. Gdy ten Eros wymknie się źródłu, jakim jest Bóg, gdy On będzie oddzielony od Boga. Podobnie caritas stanie się altruizmem, niczym więcej. Dla chrześcijanina to jednak ma znaczenie, aby caritas była motywowana właśnie Bogiem, ze względu na Boga, ze względu na nadzieję zbawienia moją bliźniego, któremu służę, aby ona miała też podstawę w Bogu. Jeśli tego zabraknie, jeśli zabraknie prymatu Boga, to jest jego jedna z ważniejszych tez, cała caritas będzie, jak mówiłem, altruizmem, dobrym altruizmem, ale niczym więcej. Wszystko to pokazuje, jak te różne wymiary miłości przeplatają się w naszym życiu, jak bardzo potrzebują przypominania sobie o swoim źródle, jakim jest Bóg, jak bardzo to jest wszystko związane z codziennością. To jest, myślę, oryginalność Benedykta XVI.
Mówił ojciec Tomasz Samulnik. W Dobrych Książkach porozmawiamy też o najważniejszej cnocie teologalnej – miłości. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Przewodnik Benedykta XVI po życiu chrześcijańskim to bohaterka dobrych książek. W Radiu Kraków Kultura posłuchajmy fragmentu o miłości. Karita chrześcijańska jest przede wszystkim odpowiedzią na to, co w konkretnej sytuacji stanowi bezpośrednią konieczność. Głodni muszą być nasyceni, nadzy odziani, chorzy leczeni. Chrześcijańska działalność charytatywna musi być niezależna od partii i ideologii. Chrześcijanin wie, kiedy jest czas sposobny do mówienia o Bogu, a kiedy jest słuszne zamilknąć i pozwolić mówić jedynie o miłości. Jaki obraz miłości przybliża nam Benedykt XVI? Czy może być on pomocny człowiekowi poszukującemu miłości w swoim życiu?
Ważną jest zasadniczą. Trzeba powiedzieć jednak, że na ile jest atrakcyjna, to zależy od, myślę, w dużej mierze od osoby, która by chciała się nad tą wizją miłości pochylić, nad caritas, bo o tym, myślę, o tym wymiarze miłości mówimy, jakiejś takiej bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. To zawsze jest atrakcyjne, myślę, i zawsze znajduje tego typu wizja odzwierciedlenie nawet wśród osób niewierzących, którzy doświadczając służenia tego typu miłością w sposób altruistyczny, w sposób, może to nie zabrzmi dobrze, ale bezbożny, to znaczy nie zakładający Boga, zaczynają doświadczać i myśleć nad tym, dlaczego to robią tak naprawdę. Benedykt XVI chce nas do tego skłonić, do tego typu myślenia, do tego typu działania. Dobro zawsze pozostanie dobrem i myślę, że u Boga nie ma rzeczy bez znaczenia. A jeśli przez tego typu świadczenie dobra, altruistyczne, ktoś spotka Chrystusa, czy to przez sam akt czynienia dobra, czy przez drugiego człowieka, który mu powie dziękuję, Bogu dzięki, że tak się dzieje. Ja tego doświadczam właśnie w miejscu, gdzie pracuję obecnie, czyli w Kijowie na Ukrainie, gdzie mam do czynienia z dość dużą grupą osób niewierzących, którzy zadają po prostu pytania, dlaczego to robicie? Dlaczego tu jesteście w ogóle wśród niespełna 1% rzymskich katolików w Ukrainie? Co was do tego skłoniło? Czy wy jesteście, w cudzysłowie, nienormalni? Zadaję mnóstwo pytań, owo świadectwo życia przez altruizm, przez nich postrzegany, dla nas wierzących jest to miłość caritas. Zaczynają pytać głębiej i docierać do spotkania z żywą osobą, do spotkania z Chrystusem, która to jest właśnie spotkanie z żywą osobą, jest z Chrystusem, jest definicją wiary Benedykta XVI.
Jakie wskazówki daje nam Benedykt XVI na życie? Co dzisiaj możemy czerpać z jego nauczania?
Przede wszystkim myślę, że chce nam powiedzieć: szukajcie prawdy i żyjcie w prawdzie. Jakkolwiek ta prawda jest trudna i można za nią życie przypłacić, swoją reputację i tak dalej. Szukajcie prawdy, żyjcie w prawdzie, a prawda ma swoje imię, swoją twarz, jest nią Jezus Chrystus. To pierwszorzędnie. Gdy już będziemy na drodze poszukiwania prawdy, a myślę, że wszyscy na niej jesteśmy, starajcie się, aby ta prawda, mówi dalej Benedykt XVI, miała prymat w waszym życiu. Prawda, którą jest Bóg, aby była źródłem wszelkiego waszego postępowania, wszelkich waszych decyzji, nawet tych najdrobniejszych, tych najbardziej codziennych. Wiara w prawdę, prymat Boga, relacja z żywym Bogiem w modlitwie, w dobrych uczynkach. Sprowadza się to do, jak słyszymy, najprostszych rzeczy. Najprostszych w sensie do ujęcia, do wypowiedzenia. Jednakże wiemy, że ile to kosztuje w naszym życiu. I myślę, że Benedykt XVI, Józef Ratzinger wcześniej, do tego by nas zachęcił, mówiąc najoględniej.
Co ojca najbardziej ujmuje w Benedykcie XVI?
Ujmuje mnie jego właśnie poszukiwanie prawdy, jego teologiczny geniusz, przyrodzony, śmiem twierdzić, że również nadprzyrodzony. Jest to człowiek o ogromnych zdolnościach, ale też ogromnej pracowitości. mówiąc troszeczkę też kolokwialnie, ale Słowem Bożym, nie trąbienie przed sobą, nie dbania o swoją chwałę, ale dbanie o Kościół, dbanie o dobro Kościoła, aby on mógł być Kościół, którym jesteśmy ja, osoby wierzące, należące do Chrystusa, osoby poszukujące również, aby Kościół mógł być domem dla każdego, aby każdy mógł spotkać się w tym Kościele przede wszystkim z Bogiem i przez to z drugim człowiekiem również, w obecności Boga. To mnie w nim zachwyca, to taka bezkompromisowa miłość do Kościoła i oddanie wszystkich swoich sił na służbę temuż Kościołowi. Warto sięgać po teksty Benedykta XVI a propos wiary, nadziei i miłości, i nie tylko, również po teksty Józefa Ratzingera, ponieważ dotykają one najistotniejszych rzeczy w naszym życiu. Są dość trafną, sądzę, diagnozą naszych czasów, dają dość trafną również receptę, jak z tego wyjść, jak żyć, aby na końcu życia można było powiedzieć, moje życie było udane, tak jak jego życie do końca. Jeszcze nie skończył swojego życia na szczęście, ale myślę, że do tej pory możemy stwierdzić, że jego życie było życiem udanym, to znaczy poświęconym Bogu, poświęconym służbie drugiemu człowiekowi, mówiąc tak najoględniej, nieco kościółkowo powiedzmy. Jednakże nie chcę spoilerować tutaj książki, o której rozmawiamy i którą serdecznie polecam. Warto sięgać, że jest to bardzo konkretne, bliskie życiu. Jednakże jeśli mogę jeszcze dodać myśli, które wybraliśmy o wierze, nadziei i miłości, należy smakować. Nie należy czytać ich w moim przekonaniu w sposób ciągły, ale należy to smakować, myśleć nad tym, modlić się tym tekstem, bo są to teksty ewidentnie do modlitwy, bo Słowo Boże jest tam niemal na każdym kroku zawarte, wprost bądź nie wprost. I myślę, że one w jakiś sposób przyczynią się właśnie do pogłębienia naszej wiary, naszej zażyłości z Bogiem, jeśli tak będą czytane w taki sposób.
O Benedykcie XVI, jego spuściźnie, mówił dominikanin Tomasz Samulnik. Przygotował on wybór tekstów papieża, które znalazły się w przypomnianej dziś książce Przewodnik Benedykta XVI po życiu chrześcijańskim. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura w dniu, w którym pożegnaliśmy Benedykta XVI. Warto wracać do jego książek. Ten świadek ma wiele celnych i ważnych spostrzeżeń. To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś.